Sztuka tworzenia.
Dzień dobry, Agata Olszewska. Dzisiaj w Sztuce tworzenia pisarz, dziennikarz, reportażysta, późny debiutant, o tym za chwilę, Maciej Siembieda.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jak to jest z tym późnym debiutem? Bo jeśli chodzi o powieść, to napisać powieść po 50 to jest już późno, czy akurat?
Wydaje mi się, że to jest chyba kwestia indywidualna. U mnie to było tak w sam raz, tak czuję, dlatego że wszystko jest kwestią pewnej dojrzałości i takiego osiągnięcia stanu gotowości do napisania powieści. Ja późno dojrzewałem, więc rzeczywiście to, że to się stało w wieku 56 lat, wydaje mi się czasem optymalnym. Potrzebowałem takiego już jakby nazbierania i argumentów za pisaniem i materiału do pisania, a jednocześnie jakiegoś takiego dystansu, spojrzenia na świat, który mi pozwolił opowiadać tak, jakbym chciał.
Zanim doszło do napisania tej powieści, zanim doszło do wydania tej powieści, to był 2017 rok, a prace nad nią rozpoczęły się kiedy?
20 lat wcześniej, bo to był temat, na którym ja debiutowałem i oczywiście go totalnie zepsułem wtedy, bo nie poszedłem dalej. Znaczy jedną z karygodnych, takich patologicznych wręcz wad dziennikarstwa jest brak ciągu dalszego. Bardzo często się rzucają dziennikarze, rzucamy się na temat, który jest newsem, na pierwszą stronę i jak, nie wiem, ktoś kogoś zabije, przepraszam za drastyczność przykładu, no to piszemy, że ktoś kogoś zabił i koniec. Ale czy go potem schwytano, czy został osądzony, czy poszedł siedzieć, to już są sprawy, które już jakby nikogo nie dotyczą, bo już w kolejce czekają kolejne. Więc między innymi właśnie dlatego potrzebowałem takiego dystansu. Bo ja jestem sługą opowieści. Ja się nie uważam za zawodowego pisarza. Ja po prostu opowiadam historie napisane przez życie. A do tego, żeby osiągnąć stan gotowości do opowieści, no to już trzeba mieć swoje lata, wygodny fotel, kominek i wie pani, no takie gawędziarstwo potrzebuje pewnego anturażu. Więc to było w dobrym czasie. We właściwym czasie. O.
Ale mi się wydaje, że najtrudniejszą formą literacką są opowiadania, a z tymi zadebiutował pan dużo, dużo wcześniej, bo 94 rok ukazał się zbiór opowiadań.
Tak, ale to były też opowiadania oparte na faktach, bo ja mam niedoczynność wyobraźni, jak zawsze podkreślam, i ja muszę mieć pożywkę w postaci zdarzeń autentycznych, historii, które się wydarzyły naprawdę. I wtedy dopiero do nich jakby dostrajam opowieść, a opowiadania są bardzo trudne, to na pewno. Ja teraz kilka napisałem, bo często od czasu do czasu pojawiają się takie inicjatywy, że ktoś wydaje antologię i zapraszają autorów do tej antologii. Ja 3 takie zaproszenia przyjąłem i chyba z żadnego z tych opowiadań nie jestem zadowolony. A jedno z nich na pewno przerobię na powieść i to niebawem.
Gwiazda, zbiór odmieńców, ten tom opowiadań jest nie do dostania już podobno.
Nie, to już nie jest historia, to już jest archeologia, więc rzeczywiście trudno to dostać. To były opowieści, ja dużo jeździłem i wtedy miasta były zupełnie inne. I każde miasto miało swojego wariata takiego, którego wszyscy znali, traktowali z pobłażaniem. To nawet nikt z niego nie drwił, ale oczywiście był na językach. Był przedmiotem jakichś tam obserwacji i komentarzy, ale to byli z reguły ludzie witani z taką pewną sympatią, nie wiem, jak czarownicy w plemionach indiańskich, których się naprawdę szanowało, mimo że z reguły to byli ludzie niezbyt zdrowi psychicznie. No i ja chciałem zrobić taką mapę Polski zbudowaną z wariatów i z ich portretów, ale też rzeczywiście najlepiej byłoby pójść do miejscowych zakładów leczenia psychiatrycznego i poprosić o parę przykładów albo tomów akt, co wtedy jeszcze nie było objęte RODO i można było sobie tam spokojnie przeglądać, ale to byłoby pójście na łatwiznę. Ja traktowałem to jako wyzwanie reporterskie, czyli do każdego z tych ludzi starałem się dotrzeć i porozmawiać z nim, chociaż czasami to było kompletnie niemożliwe. Ale oczywiście opowiedziałem tych, których mi się udało otworzyć jakoś i sportretować, nawet ich językiem. Także to była fajna przygoda.
Czy jako pisarz korzysta pan z tych samych metod, co dziennikarz? Właśnie z takiego, no nie chcę mówić praktyk socjotechnicznych, no ale te takie metody, które służą otwieraniu odbiorcy, to jest trochę socjotechnika.
Oczywiście. Hipokryzją było wypieranie się tego. No ale ta socjotechnika niekoniecznie musi polegać na cwaniactwie. Może też polegać na jakiejś znajomości ludzkiej duszy. No ale też słabości, bo rozmówcę warto rozpoznać na początku i wiedzieć, z kim mamy do czynienia, bo typów rozmówców są dziesiątki. Rozmówca może być milczkiem, może być gadułą, może być naprawiaczem świata, może być tak skromny, że nie ma w ogóle zdolności wydobywania jakichś rzeczy ciekawych. Czasami mu trzeba w tym pomóc, ale też miałem swoje chwyty zawsze, które jakoś przedziwnie działały. Na przykład w wypadku takich, którzy bardzo chcieli, żeby, nie wiem, materiał, który ja zrobię, miał jakiś charakter interwencyjny, czyli żeby jakoś tam pomógł w jakiejś sprawie, której oni byli orędownikami. Ale z drugiej strony była blokada. A co powiedzą ludzie? A czy ja się nie narażam, ujawniając to i tak dalej, i tak dalej. I często dochodziłem do tego, że się umawiali, przychodziłem i nagle się okazało, że a nie, wie pan, ja jednak nie wiem. No ale skoro już pan jest, to niech pan pyta. No i jak pytałem, to oczywiście nie, albo tego niech pan nie pisze. Nie, to nie, do tego nie wracajmy. Dobra, a po co to komu? No i w pewnej chwili, jak ja się zastanawiałem, po diabła tu przyszedłem, to zawsze stosowałem taką metodę, że jak ten rozmówca jednak powiedział coś, to nawet choćby to nie było nic odkrywczego, to ja cytowałem to jego zdanie i mówiłem, o, super pan to ujął. Wie pan co? Tak zaczniemy tekst. My. I to ta pierwsza osoba liczby mnogiej działała tak, że naprawdę ludzie się otwierali, bo nagle uważali, że mają sojusznika we mnie, tak? Że ja przyszedłem w ich sprawie, że jestem po tej samej stronie, że walczymy w tej samej drużynie i razem coś robimy, a razem raźniej. I takie naprawdę proste rzeczy, że właśnie taki damy tytuł, tak zaczniemy, tak skończymy. Działało. Cuda. Naprawdę. No jest to brzydkie może socjotechnicznie, ale jakoś tam, nie wiem, no nie uważam tego za grzech.
Jeśli chodzi o bohaterów książek, bohaterów powieści, to oni są tu łatwiejsi, wdzięczniejsi, czy przez to może bardziej nudni, że nie trzeba się zastanawiać, jak na nich delikatnie wpłynąć i jak ich pokierować?
No, oczywiście, że są bardziej sterowalni, można sobie z nimi zrobić to, co się chce. Natomiast pakowanie ich w jakieś, znaczy ułatwienie sztampą, a czytelnik nie lubi sztampowych bohaterów. Czytelnik lubi, żeby tego bohatera, żeby on był bardzo wyrazisty, żeby on miał jakieś kłopoty, żeby... No Zygmunt Miłoszewski, mój kolega i znakomity pisarz, zawsze podkreśla, że nie można mieć w ogóle cienia litości dla bohatera i że rzeczywiście, żeby mu tam cały czas rzucać kłody pod nogi i tak dalej, i tak dalej. I to jest potrzebne. To znaczy ja mam z tym kłopot większy niż koledzy i koleżanki, dlatego że dla mnie ważniejsze jest story, dla mnie ważniejsza jest fabuła, a bohater jest takim kurierem DPD, który tam tą fabułę przynosi do czytelnika. Natomiast on sam nigdy nie był dla mnie jakiś ważniejszy. Jeżeli mój bohater z cyklu książek z Jakubem Kanią ma tam potężny fanklub, jak ja mówię, że to mimo wszystko bronię swoich terytoriów, mówiąc, że to są książki z Jakubem Kanią, a nie o Jakubie Kani, ale proszę mi wierzyć, że bardzo, bardzo wiele, nie wiem, może 70% fanów tych książek czyta je dla niego. I ja tam się fascynuję tym, że mi się udało wyciągnąć historię prawdziwą, o której nikt absolutnie nigdy nie słyszał i która jest kompletnie niewiarygodna, a jednak zdarzyła się naprawdę. A potem mam feedback, jak to się dzisiaj modnie mówi. Wie pan co, ja czytałam i zrobiłam te polędwiczki według jego przepisu, ale przypaliłam. No i tak to jest. Także bohater oczywiście musi być, mimo że jest, to jest pewien paradoks. No, mimo że jest fikcyjny, to musi być z krwi i kości.
To bardzo dobrze, że nie jest papierowy, ale myślę sobie, że tutaj jest tak żywy, że jest ryzyko, że przyćmi autora, swojego ojca po prostu, tego, którego powołał na świat, bo może już jest tak, że to nie są książki o nim, o Kani, to nie są książki z Kanią, tylko to są książki Kani.
Mm-hmm, ale proszę bardzo, ja nie mam z tym problemu. Ja zawsze stosowałem zasadę, że na wesele nie wolno się ubierać ładniej od pana młodego. On tu jest panem młodym, więc on dyktuje warunki, a ja jestem tylko od tego, żeby mu to ułatwiać. Więc nie jestem o niego zazdrosny, broń Boże. Ja go lubię, jest takim przyzwoitym facetem, trochę napisanym na złość, bo nie ma oczywiście żadnej cechy takiego typowego bohatera, macho i tak dalej, prowadzącego śledztwa z trudnym charakterem, z odwykiem z tyłu, rozwodem i tak dalej. Nie.
Dlatego może da się tak go lubić.
Pewnie tak, no ale to jest takie uproszczone lubienie. Ja zawsze zbieram określenia, które się pod jego adresem pojawiają. To chyba takie najwłaściwsze, jakie najbardziej trafne, jak któraś z moich czytelniczek nazwała, to jest marzenie teściowej.
Czyli by się wydawało, że bohater bardziej odpowiedni być może dla serii, dla literatury kobiecej.
Tak, tak. To jest taki gatunek pocałunki pod jemioło. I może tam by się rzeczywiście bardziej przydał. Ale ja go lubię i sporo o nim wiem. Chociaż w tej chwili piszę 8 książkę z nim i się zastanawiam, czy to już nie jest trochę za dużo.
No właśnie, chciałam o to zapytać, korzystając z tego wspomnienia o pocałunkach pod jemiołą, bo mamy okres przedświąteczny, koniec roku, dobry czas na podsumowania. Pan zawsze się zarzekał, że pisze dla przyjemności, że trzeba pisać dla przyjemności i pomyślałam, Kania się narodził w 2017 roku, znaczy wtedy czytelnicy go zobaczyli, usłyszeli o nim, no to 10 lat z nim będzie, nie? Niedługo, jak tak. Kolejna książka powstaje, ukaże się w przyszłym roku.
Tak, na wiosnę.
No i pytanie, czy jeszcze jest ta przyjemność?
Tak, tak, tak. Jest. I to, co piszę teraz, mimo że to jest dosyć makabryczne, to z wielką radością to robię. I dopóki, jeżeli kiedykolwiek stracę to, to nie ma szans na to, żebym napisał jakąkolwiek książkę na siłę, bo musi być, bo się dobrze sprzeda, bo...
Bo czytelnicy proszą.
Bo czytelnicy proszą, tylko że... No, jeśli czytelnicy proszą o to, żeby ich rozczarować, to ja nie spełnię takiej prośby, dlatego że to jest mój absolutnie nadrzędny cel. Przepraszam za egoizm i hedonizm, ale ja się po prostu muszę dobrze bawić, a jeśli nie, to nie. To napiszę coś innego. No, chciałbym tam domknąć tego Kubę 10 książkami. Ta będzie 8. Na 9 mam pomysł i temat i też i już wiem, że się będę przy tym dobrze bawił. Na 10 nie. Więc jak się nie zdarzy, to się nie zdarzy. To się skończy na 9. A może będzie 11, bo nagle ten temat, który teraz robię, się pojawił znikąd. Nagle, w te wakacje.
Umowa jest na 8, na 9 jeszcze nie?
Nie, ja, wie pani, niestety... Teraz zrobiłem błąd, bo ulegam wydawnictwu, które akurat teraz wydałem też w drugim wydawnictwie, ale wydawnictwo w momencie, kiedy usłyszy, że mam tam, a chodzi mi po głowie taka książka, to już, wie pani, następnego dnia jest umowa na stole. Ja najchętniej bym podpisywał umowy w dniu, w którym mam książkę skończoną. To mnie jakoś, nie powiem, że stresuje, ale gdzieś tam mam z tyłu głowy, że trzeba, że jest deadline. Oczywiście wiem, że zadzwonię i powiem, słuchajcie, nie chcę mi się, nie zrobię w tym roku, zrobię w przyszłym. Nikt nie powie złego słowa. Ale dla mnie jest to dyskomfort, bo wiem, że zaburzam im proces wydawniczy, wiem, że się umówiliśmy i no i tak jak mówię, nie lubię zaliczek, nie lubię, bo to jest też forma presji, no a jednak dobrze się bawić, to nie występuje w tym samym zdaniu, co słowo presja.
Z zaliczkami jest ten problem, że wielu pisarzy oddawało, bo się nie wyrobiło z tym terminem i jednak były konsekwencje.
Mm-hmm. Tak. To nie ma, znaczy zależy jak kto podpisuje umowę, ale tam konsekwencji nie ma. Natomiast ja przynajmniej nie mam w umowach konsekwencji, ale jest wstyd, a to jest gorsze niż konsekwencje, więc nie. Ja najchętniej, bo z reguły wydawnictwa praktykują taki model, że się dostaje połowę zaliczki w momencie podpisania umowy, drugą połowę w momencie oddania tekstu. Więc ja bym to wszystko raczej sprowadził do tego, że w dniu, kiedy oddaję książkę, to możemy sobie tam o zaliczkach mówić, chociaż to też jest takie... Ja chyba nie lubię ani dostawać, ani dawać zaliczek. Bo co? Zaliczka to jest taki... To jest dla autorów, którzy zaczynają, którzy szukają wydawcy, którzy albo już tam coś na tym rynku znaczą i dostają propozycję od innego wydawcy. I to jest takie, wie pani, w nieruchomościach to się nazywa operat szacunkowy. To znaczy, wyceń mnie, ile ja jestem dla ciebie wart. No i jak ktoś pani proponuje 10 tysięcy zaliczki, w Polsce autorzy...
Chciałem wiedzieć, to bardzo dużo, bo zdaje się, że debiutanci 10 tysięcy dostają...
A nie, debiutanci to w ogóle nie dostają.
Za całość honorarium. Ta. Kiedyś to było 10 tysięcy dla debiutanta, parę lat temu.
To w ogóle jest bardzo dużo. W każdym razie może zacznijmy od tego, że pisarz, który jeszcze nie ma pozycji na rynku, jak dostaje 2 złote do książkę, to wszystko, tak? No może 3, chociaż 3 to już jest to już jest wyżej. Więc no to powiedzmy, że 2 złote. No to jeżeli ktoś pani proponuje 10 tysięcy zaliczki za książkę, co jest kwotą niezwrotną, zaliczki się nie zwraca, jak się odda książkę, i to jest wtedy kłopot wydawnictwa. Czyli muszą sprzedać tyle, żeby się te 10 tysięcy im zwróciło, nie mówiąc o ich pozostałych kosztach. Czyli upraszczając, jeżeli wydawca pani proponuje 10 tysięcy złotych, to znaczy, że liczy na to, że 5 tysięcy pani książek sprzeda. A to jest bardzo dużo w Polsce. Naprawdę, to jest niemało.
To mam wrażenie, że pisarze wydawnictwom się nie opłacają w ogóle.
Opłacają się, bo to jest bardzo, mało, bo to nie jest kosztowny biznes. Wydanie takiej książki, pisarz nie dostaje nic, ani grosza. My dostajemy tylko i wyłącznie tantiemy, czyli wynagrodzenie od sprzedaży. Zaliczka jest kwestią umowną, bo można ją dostać, można nie dostać. Tak? Można wziąć oczywiście 200 tysięcy i wydawnictwo wtedy ma problem z tym, żeby sprzedać tych książek dużo, jeżeli w ogóle da taką zaliczkę. Natomiast cały proces wydawniczy, no to prześledźmy. Druk i papier, wyprodukowanie jednego egzemplarza, 5 zł, może 7, nie wiem, papier teraz zdrożał. To nie jest dużo.
Nie jest.
Okładki. Nie sądzę, żeby żył w Polsce grafik, który czyta książkę przed zaprojektowaniem okładki. Z reguły to się mu daje 5 buletów, a jak się mu da więcej, to już on ma kłopot intelektualny z tym.
Pytanie też, jak wiele okładek projektują graficy, a jak wiele wydawnictw korzysta po prostu z takiej bazy
oczywiście,
zdjęć.
Że tak. Oczywiście, że tak. Czy grafik jest potrzebny, żeby tam ułożyć literki i dobrze wykadrować faceta idącego tyłem w stronę zachodzącego słońca? I już, w każdym razie to są bardzo tanie okładki. Korekta się ma na etacie, redakcja się ma na etacie, kosztuje promocja. I znów, debiutantom się promocji specjalnie nie daje. To jest trochę tak na zasadzie dzieci z trzeciego świata, tak? Idź na ulicę i zarób. Zarobisz dobrze? Nie, to nie. Także myślę, że przy sprzedaży 1500 egzemplarzy wydawnictwo wychodzi na swoje. A to nie jest znowu tak dużo, bo przecież są biblioteki, przecież są targi, przecież są różne narzędzia sprzedaży. Czyli warto inwestować, znaczy warto. No, nie ma specjalnego ryzyka inwestycyjnego, dlatego tych książek jest ile jest. W Polsce moim zdaniem się pisze 2 kryminały dziennie. Piszą się 2 kryminały dziennie.
Zwłaszcza jeśli pomyślimy o Mrozie i tak dalej. Autorach, którzy piszą 2 książki rocznie i mają taką umowę, dlatego ja zapytałam o pana o umowy, bo wiem, że wydawnictwa często po prostu wymuszają, że ta książka musi być co roku.
No tak, teraz jest tak, że muszą być 2. Ja mam umowę, ja mam zawsze co roku od pandemii robię 2 książki rocznie. I to jest tak na granicy mojego BHP.
Na granicy dobrej zabawy.
Tak, jeszcze. Tak, bo jakbym miał... Oczywiście Gdybym był sprytniejszy, to zamiast pisać dwie po 400 stron, napisałbym 3 po 300 stron, niewiele więcej, a zarobiłbym 30% więcej. Ale to naprawdę nie w tym rzecz. Nie w tym rzecz. Nie znam, znaczy ja znam Remka Mroza i uważam go za fenomen. Naprawdę. Natomiast nie znam jego warsztatu, nie znam jego dnia pracy. Nie wiem, jeżeli on się równie dobrze bawi jak ja, to świetnie, to ja go bardzo serdecznie pozdrawiam i przytulam. Max Czorny pisze jeszcze więcej. Więc nie wiem, no mogę ich albo nie rozumieć, albo podziwiać. I myślę, że tam jestem między jednym a drugim. No. Przepraszam.
Nie.
Na pewno nie dałbym rady napisać 3 książek rocznie. Znaczy dałbym, ale to nie o to chodzi.
Pana dzień pracy, jak wygląda?
A, bardzo różnie. To znaczy, jak mam wenę, to tak, a jak nie mam weny, to nie. Generalnie nie mam żadnych narzuconych reguł, ani rytuałów. Marek Kreski na przykład ostatnio się przyznał, że wychodzi w ogóle z domu, ma swoją pracownię i nastawia budzik na 5 godzin 42 minuty. I się tego trzyma. I jak ma świetne zdanie w 43 minucie, to już je odkłada na jutro. No może i tak, nie wiem, czy ja mam chyba jakieś ADHD, bo gdybym, jak ja wpadnę w trans pisania, to muszę przerywać, żeby zrobić jakieś inne banalne czynności, nie wiem, koszulę wyprasować. Ale wtedy muszę to układać w głowie, wyjść z psem. Nie mogę siedzieć ciurkiem i pisać, ja niedużo piszę. Ja piszę jakieś 5000 znaków do 7, 7 to już jest dużo, dziennie. I to jest niewiele. To są 3-4 strony. Ale bardzo dużo nad tekstem pracuję. To znaczy bardzo dużo mi sprawia radości, nie wiem, dobieranie lepszych słów. Często mi się zdarza, że jestem bardzo zadowolony i wrócę z tego spaceru z psem i wyrzucę, bo nagle mi coś tam nie pasuje. Bo wydaje mi się, że cały rozwój pisarza polega na tym, że na zwiększaniu świadomości tego, co jest dobre, a co złe w książce. I jak już się tam to czuje, no to ta praca jest potem łatwa, tak? Łatwiejsza, ale też oczywiście no mnie ciągle znosi w stronę tego reportażu i nagle czytam i sobie myślę, no fajne, ale to przecież jest reportaż. Gdzie temu dobre letrystyki? No i cyk, i to leci do kosza, a zaczynam to opowiadać pisarsko.
Jak do kosza? Do innego dokumentu, chyba do innego folderu?
Nie, wyrzucam. Wyrzucam i opowiadam to inaczej. Jak z pierwszej książki, jak zanosiłem do redakcji, to mój redaktor, który był po teatrologii i znał się doskonale na dramaturgii i budowie postaci, no to on ciągle, no nie tyle na mnie krzyczał, ile pamiętam te rozmowy z nim, to zawsze było scena, a nie tam jakieś. No z Tyrmandem chyba by też miał problem, bo tam przecież są czasami opisy takie, targowiska warszawskie, a kto już tam na nich nie był i tak, i 3 strony. No, także nie, to jest zabawa. To ja pracę nad tekstem uwielbiam. Bardzo lubię robić redakcję. Jestem bardzo wdzięczny, choćby mi uwagi udzielił człowiek, czy który mógłby być moim wnukiem, czy dziewczyna, która by mogła być moją wnuczką i która nic w życiu nie napisała, a ja bym uznał, że to służy naprawie mojej opowieści, to będę przeszczęśliwy i bardzo wdzięczny.
Pisze się jeszcze podziękowania w książkach? To, czy już się od tego
odchodzi?
Pisze
się, ja piszę. Znaczy, posłowia są dla mnie bardzo ważną rzeczą w książce, ale podziękowania też piszę.
Stara, piękna szkoła. Dobrze, bardzo dziękuję.
Dziękuję
a propos,
bardzo.
Maciej Simbieda był moim i państwa gościem. Pisarz, autor bestsellerów z Jakubem Kanią, reportażysta i dziennikarz.
Dziękuję bardzo.
Nazywam się Agata Olszewska i zapraszam do Sztuki Tworzenia za tydzień o tej samej porze.
Sztuka tworzenia.